Panie Boże, dlaczego jesteś tak ukryty? Dlaczego ci nie widać? Dlaczego to, co widać, to twój Kościół, a on wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego czasami mam wrażenie, że jesteś schowany? Trudne pytania, ale ważne pytania. Były w moim życiu takie momenty, zwłaszcza na początku, tuż po nawróceniu, w których zdałem się na Boże prowadzenie, a potem czekałem i czekałem i czekałem bardzo długo, walcząc z niecierpliwością, czekając, aż Bóg coś powie, gdzieś pokieruje. Najdłuższy taki okres to 4 lata. 4 lata zastanawiania się, 4 lata czekania, 4 lata nasłuchiwania bez odpowiedzi i 4 lata walki z pokusą, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, żeby zrobić po swojemu. Nie wiem, jakim cudem, nie wiem, jak to się udało, ale udało się tego nie zrobić, to znaczy nie wziąć sprawy w swoje ręce. I ten ból oczekiwania, ta niecierpliwość, ten ogień w sercu palący, wyrywający serce, żeby zrobiło coś po swojemu, to jest nic w porównaniu z tą wielką i wspaniałą ekscytacją, kiedy po 4 latach Pan Bóg odpowiedział i poprowadził. I tak jak tutaj siedzicie, część z was jest prawdopodobnie w którymś z tych 2 stanów, to znaczy jedni być może czekają, aż Pan Bóg odpowie i poprowadzi. Część z was być może realizuje właśnie i idzie tą ścieżką, którą Pan Bóg wyznaczył. Na pewno na sali jest wiele osób, które jest w stanie podzielić się historią ze swojego życia, w której Pan Bóg właśnie poprowadził. A może są też na sali osoby, które myślą, Bóg nie tyle jest ukryty, co go nie ma. Nie widać Bożego działania, bo nie ma kogoś, kto by działał. Bóg nie tyle milczy, nie tyle jest ukryty, co go po prostu nie ma. I nasz dzisiejszy fragment z Księgi Samuela pozwoli nam zmierzyć się z tym problemem. W naszym dzisiejszym fragmencie zobaczymy z jednej strony Boże prowadzenie, z drugiej strony zepsute ludzkie serce, które chce namieszać w Bożych planach zbawienia. I po trzecie zobaczymy tę pozorną, Bożą skrytość. Ale tylko pozorną, bo kiedy otworzymy nasze oczy, kiedy nastroimy naszą aparaturę, dostroimy nasze przyrządy pomiarowe, to dostrzeżemy niesamowite Boże działanie i Jego królestwo. Królestwo jeszcze w stanie ziarnka gorczycy, takie malutkie. Ledwo dostrzegalne, nie narzucające się naszym zmysłom. Ale jednak zobaczymy, że Bóg z tej namiastki królestwa w stanie ziarnka gorczycy, jest w stanie zrobić coś wielkiego, ustanowić wielkie królestwo, w którym zgromadzi swój lud pod panowaniem Mesjasza. I zrobi to pomimo wrogów i pomimo nieposłuszeństwa i buntu ze strony swojego ludu. I w Księdze Samuela dotarliśmy do bardzo dziwnego momentu. Kontekst naszej dzisiejszej historii jest taki. Filistyni, czyli najwięksi wrogowie Izraela w tym momencie, wygrali wielką bitwę i wlali się na terytorium Izraela. Zajęli część miast. Co gorsza, zabili króla Izraela, czyli Saula, razem z jego synami. Można powiedzieć, totalna katastrofa. Równolegle, w tym samym czasie, Dawid przebywa u Filistynów, na uchodźstwie, można powiedzieć na wygnaniu. To tam, aż tam zaprowadziła Dawida nienawiść Saula. 15 rozdziałów temu Saul został odrzucony jako król nad Izraelem, a Dawid został namaszczony jako nowy król. I Saul w swojej zazdrości, w swojej zawiści ścigał Dawida. Przez kilkanaście rozdziałów, przez kilkanaście lat próbował go zabić. I Dawid w obawie przed swoim życiem uciekł do Filistynów, do wrogów Izraela. Właściwie tylko cudem, tylko dzięki Bożej opatrzności on uniknął wzięcia udziału w tej wielkiej bitwie po stronie Filistynów. Bóg cudem wyrwał go z szeregów filistyńskich, z wojny, z bratobójczej bitwy przeciwko swoim rodakom. I podczas tych kilkunastu lat tułaczki Dawid mógł już właściwie zwątpić w to, że Boża obietnica się kiedyś spełni, że on naprawdę kiedyś zostanie tym królem. Przecież niełatwo zwątpić, kiedy lepiej znasz jaskinie, w których można się schować, niż pałace, w których można zasiąść na tronie. I w naszym nasz dzisiejszy fragment dzieli się na trzy części i wszystkie trzy części są oddzielone tym zwrotem, na który tak długo czekaliśmy, czytając Księgę Samuela. Dawid dzisiaj w drugim rozdziale Księgi Samuela zostanie królem. Na razie tylko i wyłącznie nad Judą, nad jednym plemieniem spośród dwunastu. Dlaczego tylko nad Judą? Dlaczego nie nad całym Izraelem? Właśnie w tym malutkim, niepozornym królestwie. Zobaczymy, jak Bóg subtelnie i niezauważalnie działa. Zobaczymy też, jak na to Boże działanie, subtelne Boże działanie reaguje grzeszne ludzkie serce. I dlaczego świat oraz Kościół wygląda, jak wygląda. Spójrzmy więc na te pierwsze 11 wersetów drugiego rozdziału drugiej Księgi Samuela. Na razie zwróćmy uwagę na pierwsze 4 wersety. W pierwszym wersecie czytamy. Potem, po tych wydarzeniach, czyli w tym kontekście po tym, jak Izrael przegrał z Filistynami, Filistyni zajęli część Izraela, Saul zginął, a Dawid opłakiwał razem ze swoimi ludźmi poległych w bitwie. Więc po tych wydarzeniach, potem Dawid radził się Pana. Cóż lepszego można zrobić, prawda, niż przyjść do Boga w takim momencie po radę i po prowadzenie. I muszę wam przyznać, że ja na początku, zwłaszcza na początku, tuż po swoim nawróceniu, byłem mistrzem czegoś zupełnie odwrotnego. To znaczy, ja w swojej głowie snułem plany, kreśliłem scenariusze. Jak swoim życiem poprowadzić? I oczywiście były w moich planach takie momenty, w których potrzebna była ponadnaturalna Boża interwencja. Więc przychodziłem do Pana Boga i mówię: Panie Boże, to jest mój plan i zobacz, tu i tu. Tu musisz mi pomóc, tu musisz zainterweniować. Ale jak już to zrobisz, to będzie taka petarda, to będzie takie niesamowite. I być może Dawid czasami też tak miał. Też myślał sobie, co zrobić, żeby trochę pomóc Bogu w spełnieniu tych jego obietnic. Może kreślił jakieś scenariusze, w którym on zostaje królem. Ale teraz, kiedy już właściwie ostatnia przeszkoda na tej drodze zniknęła, Dawid totalnie puszcza kierownicę i oddaje się absolutnie pod Boże prowadzenie. Czytamy dalej. A Pan mu odpowiedział: wyruszaj. Cóż lepszego można usłyszeć, prawda? Bóg odpowiada, Bóg prowadzi, Bóg zaczyna nowy etap, mówi: idź. Ekscytująca odpowiedź, ale nie zapominajmy, że jest to odpowiedź po kilkunastu latach tułaczki. Mało tego, Dawid, kiedy już ruszy, kiedy posłucha tego Bożego nakazu, przed nim 7,5 roku czekania. Znowu będzie czekać. 7,5 roku, to prawie 2 razy dłużej niż moje 4 lata, podczas których umierałem ze zniecierpliwienia. Ale znowu, te 7,5 roku, to oczekiwanie, to jest nic w porównaniu do tej ekscytacji, kiedy Bóg mówi: ruszaj, idź. Swoją drogą posłuchałbyś, gdyby Bóg powiedział: wyruszaj, idź. Myślę, że dużo łatwiej przyjdzie nam posłuchać takiego wezwania, kiedy Bóg nas skieruje w miejsce, o którym już myśleliśmy. Kiedy mamy jakiś plan i Bóg ten plan pobłogosławi, powie idź. Ale jakże trudno pójść, kiedy Bóg pokaże zupełnie inny kierunek, taki, o którym nawet nie pomyśleliśmy. Ale w przypadku Dawida mówimy raczej o pierwszym scenariuszu, bo Dawid zostaje skierowany w miejsce, które dobrze zna. Dawid pyta dalej, ale dokąd mam pójść? I Bóg mu odpowiada, do Hebronu. I czy jest lepsze miejsce na scenę inauguracji tego Bożego Królestwa niż Hebron? Z czysto praktycznego punktu widzenia, Hebron jest świetnym miejscem, bo jest bardzo blisko Ziklag, czyli tego filistyńskiego miasta, w którym mieszka Dawid. Po drugie, jest dość daleko od terenów, które Filistyni zajęli na północy Izraela. Po trzecie, Hebron leży w bardzo górzystym terenie, który łatwo bronić. Ale Hebron jest doskonałym miejscem z innego powodu. Na szczęście mamy kazania z Księgi Rodzaju, które mówi Travis i być może Hebron coś nam mówi, kiedy słyszymy to miasto. Ponieważ Hebron jest nieodłącznie związany z historią patriarchów, z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Historia Hebronu zaczyna się od wiary Abrahama w Bożą obietnicę. Bóg obiecał Abrahamowi, między innymi, że będzie mieć potomstwo, z niego powstaną narody i Bóg da mu ziemię. I kiedy umiera Sara, jego żona, on kupuje w Kanaanie, na obcej ziemi, miejsce, w którym mógłby pochować Sarę. Jako wiara, że rzeczywiście to jest jego miejsce, że on tam wróci, że jego potomstwo tam wróci, tak jak Bóg obiecał. I to jest właśnie Hebron, to miejsce. Bóg obiecał jeszcze Abrahamowi to, że z jego potomstwa, z niego będą się wywodzili królowie. I proszę Państwa, oto król. Król Dawid w Hebronie. I Dawid opuszcza Filistynów zgodnie z Bożym poleceniem i idzie do Hebronu. I opuszcza, to jest, użyć tego słowa, to nie dopowiedzieć trochę to, co Dawid zrobił. Ponieważ Dawid kompletnie pali za sobą mosty. Gdyby ta piosenka istniała w jego czasach, to być może zaśpiewałby razem z nami, tak jak my dzisiaj. Postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już, nie wrócę już. Ponieważ czytamy od drugiego wersetu takie słowa. I wyruszył tam, czyli do Hebronu Dawid, wraz ze swymi dwiema żonami, Achinoam z Izrael i Abigail, która wcześniej była żoną Nabaala z Karmelu. Dawid sprowadził także wszystkich swoich ludzi, którzy mu towarzyszyli, wraz z ich rodzinami i zamieszkali w osadach Hebronu. Dawida do Ziklag, do tego miasta, z którego Bóg go powołuje i zawraca go do Hebronu, Dawida zaprowadziła tam nieufność, że Bóg jest w stanie go uratować przed Saulem. To jest miejsce kompromisu Dawida i jego nieufności wobec Boga. I kiedy Bóg znajduje nas w takim miejscu i mówi chodź do Hebronu, chodź do mojego ludu, chodź do ziemi obiecanej, to nie ma drogi odwrotu. I Dawid nie zostawia tam nic, no może poza dymem palonych mostów. I jeśli jesteś na początku swojej drogi z Panem Bogiem, jeśli zacząłeś albo zaczęłaś dopiero co z Nim żyć, życie na nowo, to wiem, że to może być bardzo trudne. Wiem, że kiedy Bóg znajduje nas w tym stanie grzechu, kompromisu, w stanie flirtowania z rzeczami, z którymi nie powinniśmy flirtować, kiedy Bóg znajduje nas w tym miejscu i wzywa nas, chodź do Hebronu, do mojego ludu, chodź do mnie, to może być ciężko przeciwstawić się takie pokusie, zostawię tam coś, jakąś małą drobinkę, zostawię tam za sobą coś, jakiś kawałek mojego serduszka, żeby tam biło. W razie czego będzie gdzie wrócić. Wiem, że to trudne, ale kiedy Bóg mówi idź, to bierz wszystko i idź. I wracaj do Bożego Królestwa, do Bożego Ludu. Przenosimy się zatem z Dawidem do Hebronu, razem z całym jego dobytkiem. I znowu, Dawid mógł powiedzieć, mam Bożą obietnicę, że będę królem. Bóg mnie prowadzi, wysłał mnie do Hebronu. W takim razie wręcz moim obowiązkiem jest pójść i wziąć sobie koronę i założyć ją sobie samemu na głowę. Tymczasem czytamy w 4 wersecie, wtedy przyszli mężczyźni Judy i namaścili tam Dawida na króla nad domem Judy. Dawid nie bierze sam sobie korony. On po prostu zamieszkuje w Hebronie i to mieszkańcy Judy rozpoznają w Dawidzie swojego króla. To oni przychodzą do niego i namaszczają go na swojego króla. Jeśli znasz albo pamiętasz z Księgi Samuela, to Dawid był już namaszczony przez proroka Samuela na żądanie Boga, tuż przed bitwą z Goliatem. Więc co robi tutaj to drugie namaszczenie? To nie jest tak, że mieszkańcy Judy się nie zgadzali, uznawali za nieważne jakoś tamto namaszczenie. To jest bardziej, jak to ktoś ładnie powiedział, sposób, w jakim oni mówią amen. To jest rzeczywiście Boży pomazaniec. To jest ktoś mianowany przez Boga, powołany przez Boga, posłany przez Boga. My to rozpoznajemy, mówimy amen i wylewamy na jego głowę oliwę. Namaszczamy go na naszego króla. To właśnie ten proces, czy ten rytuał wylewania oliwy, on jest nazywany namaszczeniem. Od tego słowa mamy słowo pomazaniec, czyli ktoś namaszczony. I z języka hebrajskiego od tego właśnie się bierze słowo Mesjasz. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część naszego fragmentu. Przechodzimy do drugiej części, do środkowej. Czy to jest tylko sprytna zagrywka? Ciekawy chwyt dyplomatyczny. Dawid został królem w Judzie. Juda to jest tylko jedno plemię spośród 12. Więc można powiedzieć, że zrealizowała się tylko część Bożej obietnicy. I trzeba teraz jakoś przekonać, trzeba coś zrobić, żeby jakoś pozostałe 11 plemion uznało Dawida królem, żeby wypełniła się cała obietnica. I spośród tej reszty Izraela, jeśli by wskazać kogoś, kto najbardziej lubił Saula albo był wiernym sługą Saula, to byliby to zdecydowanie mieszkańcy Jabesz-Gilead. To ich właśnie Saul na początku swojej drogi, na początku swojego bycia królem, to ich uratował z niezwykłej opresji. I to oni, kiedy już Saul umiera, to właśnie oni, ryzykując własne życie, wypuszczają się na tereny zajęte przez Filistynów, żeby wykraść ciała Saula i jego synów, które zostały sprofanowane przez Filistynów, po to, żeby zapewnić im pochówek, godny pochówek. I Dawid właśnie do mieszkańców Jabesz-Gilead wysyła poselstwo, wysyła ludzi z wiadomością, która brzmi tak, od 5 wersetu czytamy: bądźcie błogosławieni przez Pana, bo okazaliście miłosierdzie wobec naszego Pana Saula i go pogrzebaliście. Niech więc Pan okaże wam miłosierdzie i wierność. Ja również wyświadczę wam dobro za to, co uczyniliście. I zwróćmy teraz uwagę na te ostatnie wersety, na to pocieszenie, które Dawid ma dla mieszkańców Jabesz. Teraz zaś niech się wzmocnią wasze ręce i bądźcie dzielni, bo chociaż wasz pan Saul umarł, to dom Judy mnie namaścił na swego króla. Więc Dawid pociesza mieszkańców Jabesz tym, że został królem w Judzie. Problem jest taki, że Jabesz nie leży w Judzie. Jak sama nazwa wskazuje, Jabesz-Gilead leży w Gileadzie. To jest po drugiej stronie Jordanu. Ale dzięki temu poselstwu, dzięki tej wiadomości Dawida, dowiadujemy się co najmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, Dawid naprawdę nie życzył Saulowi źle. on naprawdę nie był rebeliantem, nie porywał się na tron. Do końca swojego życia jedyne, czego pragnął, to wiernie służyć Saulowi jako pomazańcu Bożemu. Nawet dwa razy mógł go zabić, a go nie zabił właśnie z tego powodu. Po drugie, dowiadujemy się dzięki temu poselstwu, że Dawid naprawdę wierzy, że zostanie kiedyś królem nad Izraelem i troszczy się o drugie plemię. W tym przypadku mówimy o terytorium, które należało do plemienia Gada. Dawid nie tylko wierzy, że zostanie królem nad całym Izraelem, on się właściwie czuje królem nad całym Izraelem. Stąd to poselstwo. Ale teraz jeszcze, kiedy spojrzymy na tą całą scenę, na tą całą historię z perspektywy Boga, Jego Królestwa i tego, jak Bóg prowadzi swój plan zbawienia, to zobaczymy, że Jego Królestwo obecnie znajduje się w tej fazie Hebronu, w tej fazie ziarnka gorczycy. Jest malutkie, na razie tylko i wyłącznie skromny Hebron. Ale już wiemy, już się możemy pocieszać tym, że to niedługo będzie coś więcej, coś znacznie większego. I to jest też nasze pocieszenie, że skoro Bóg tutaj wiernie na ziemi troszczy się o swój Kościół, to możemy być pewni tego, że doprowadzi swoje obietnice do cudownego, wiecznego końca. Dalej, w ostatnim, trzecim fragmencie, okazuje się, że ten list, czy to poselstwo wysłane przez Dawida jest tym ważniejsze, że mieszkańcy Jabesz, okazuje się, że mieli opcję inną niż Dawid. Ponieważ powstaje w międzyczasie nowe królestwo. Królestwo pod rządami nowego króla uzurpatora. Taka imitacja. Z poprzednich rozdziałów wiemy, że właściwie wszyscy ludzie skądś wiedzieli, że Dawid faktycznie ma być tym nowym królem. Wiedziała to Abigail, zanim jeszcze została jego żoną. Wiedział nawet to Saul. Wiedział to też Abner, dowódca wojsk Saula, że Dawid ma być tym następnym królem. A jednak to właśnie Abner, dowódca wojsk Saula, sprzeciwia się temu Bożemu postanowieniu. Postanawia konkurować z Panem Bogiem. I mianuje, ustanawia króla uzurpatora, Iszboszeta, czyli syna Saula. Dzieje się to w Mahanaim. To jest tylko kilkanaście kilometrów od Jabesz, również w Gileadzie. Czytamy od 8 wersetu takie słowa. Tymczasem Abner, syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Iszboszeta, syna Saula, i sprowadził go do Mahanaim. Obwołał go królem Gileadu, Aserytów, Izraelitów, Efraimitów, Beniaminitów i całego Izraela. Iszboszet, syn Saula, miał 40 lat, gdy został królem Izraela, a królował 2 lata. Tylko dom Judy poszedł za Dawidem. Czas panowania Dawida nad domem Judy w Hebronie wynosił 7 lat i 6 miesięcy. I z tym drugim królestwem, Iszboszeta i Abnera, jest pewien paradoks. Bo z jednej strony jest to królestwo, które jest w pewnym sensie imitacją. Podrabia oryginał. Jest trochę tak jak lampa LED o barwie światła białej, neutralnej. To znaczy, jeśli jest słoneczny dzień, wejdziemy do pokoju i zapalimy taką lampę, to będziemy mieć wrażenie, jakby słońce zaczęło nam jaśniej świecić. Jest to lampa, która ma imitować światło słoneczne. Ale z drugiej strony jest to tylko tania namiastka. Trochę tak jak z tą lampą, bo opalić się to przy niej nie opalisz. Kwiatki od niej nie urosną. Witamina D się też nie wytworzy, kiedy będziesz stać w jej świetle. Więc z jednej strony to królestwo Iszboszeta to jest imitacja, ma podrabiać oryginał, ale z drugiej strony to jest coś tak totalnie innego, jest tak totalnym przeciwieństwem, że spójrzmy, jak nasz autor kontrastuje te dwa królestwa ze sobą, jak je przeciwstawia. Po pierwsze, królestwo Dawida jest wynikiem Bożego prowadzenia, posłuszeństwa Bożemu Słowu. jest częścią Bożego planu zbawienia i rezultatem namaszczenia. W przeciwieństwie do królestwa Abnera i Iszboszeta, bo to nie Bóg prowadzi, tylko Abner. Nie mamy tam namaszczenia, mamy tam obwołanie królem. To jest królestwo, które nie jest częścią Bożego planu zbawienia. To jest królestwo zbudowane na ludzkiej ambicji, na spełnianiu własnych egoistycznych, egocentrycznych pragnień. I drugi kontrast, jest jeszcze drugi kontrast. Możemy być przytłoczeni, kiedy czytamy, jak wielkie terytorium, jak wiele plemion poszło za Iszboszetem. Jak wielkim terytorium rządzi Iszboszet. Czytamy, że on rządzi Gileadem, Aszerem, Izraelem, Efraimem, Beniaminem i całym Izraelem. Tymczasem czytamy tą, można powiedzieć, nostalgiczną linijkę od narratora. Tylko dom Judy poszedł za Dawidem. I czy to nie jest w ogóle problem Bożego ludu od tysiącleci, że tylko Juda idzie za Dawidem? Czy to nie jest problem Kościoła od stuleci jako ziemskiej instytucji? Jeśli nie wierzysz, to przeczytaj Księgę Objawienia, co Jezus pisze w listach do kościołów. Kościół jako ziemska instytucja przez stulecia zbyt często, zamiast poddać się pod panowanie tego największego syna Dawida, Jezusa Chrystusa, idzie za uzurpatorami, buduje instytucje oparte o ludzkie ambicje, a nie oparte o Boże Słowo i o posłuszeństwo temu Słowu. Zdecydowanie za często tylko Juda szedł za Dawidem. A i dzisiaj bez trudu znajdziesz kościoły Abnera i Iszboszeta. Ale niech nam nie umknie to, że ten fragment jednak kończy się optymistycznie. Bo oto mamy Boże Królestwo. Kiedy ktoś na nie patrzy z boku, może powiedzieć Hebron. Ledwie mały odprysk na globusie. Nic szczególnego. Nic nieznaczący teren. Łatwy do podbicia dla jakiejkolwiek większej, wytronowanej armii. Bóg jest ukryty. Ale z drugiej strony oto Boże Królestwo, tutaj, na ziemi. Namacalne, widoczne. Boży pomazaniec na tronie. Namaszczony przez Bożego proroka. Prowadzony przez Boże Słowo. Więc kiedy nastroimy nasze serca, kiedy otworzymy nasze oczy, zobaczymy, że mamy Boże Królestwo. Na razie w Hebronie, w fazie ziarnka gorczycy. Takie malutkie. Ale to jeszcze nie koniec Bożych obietnic. Skoro dotarliśmy tutaj, skoro jesteśmy w tym Hebronie, to możemy być pewni, że Bóg jest wierny i będzie ciąg dalszy. I o tym nam mówi podsumowanie rządów. Iszboszet rządził tylko 2 lata. Dawid w Hebronie rządził 7,5 roku, po którym to okresie został królem nad całym Izraelem, tak jak Bóg obiecał. Bo Bóg spełni swoją obietnicę. I Bóg z tej małej namiastki królestwa ustanowi wielkie królestwo, w którym zgromadzi swój lud pod panowaniem Dawida. Pomimo wrogów, pomimo Filistynów, którzy gdzieś krążą dookoła, na razie znikają nam z tekstu. I też pomimo nieposłuszeństwa i buntu wśród jego ludu. I to jest to pocieszenie, które mieli oryginalni odbiorcy naszego tekstu, którzy żyli już po podziale królestwa na królestwo północne i południowe, na Samarię, Izrael i na Judę. Lub, jeśli wierzyć, że Księga Samuela została dopiero napisana podczas wygnania do Babilonu, to samo pocieszenie. Bóg kiedyś nas zgromadzi pod Mesjaszem i będziemy jako jeden lud. O ile tym bardziej my możemy być pocieszeni, trochę tak jak mieszkańcy Jabesz w Gileadzie, kiedy już wiemy, jak to się wypełniło. Wiemy, że przyszedł Mesjasz i wiemy, że wokół Niego gromadzimy się jako Jego lud. jeśli doprowadził nas do tego momentu, jeśli przez stulecia troszczył się i opiekował swoim Kościołem, to wiemy, że będzie to robić aż do tego cudownego, wiecznego końca, kiedy wszyscy razem będziemy wspólnie z naszym wspaniałym Królem, Jezusem Chrystusem na wieki. I kiedy patrzę na nasz dzisiejszy fragment, na te dwa królestwa, królestwo w Hebronie, Boże Królestwo, na razie jako ziarnko gorczycy i to fałszywe królestwo, to ta imitacja, królestwo Abnera i Iszboszeta, to nie mogę nie pamiętać o pewnej scenie, która się rozegrała, w której wystąpili obywatele tych dwóch królestw w jednym miejscu razem z tym królem wszystkich królów i panem wszystkich panów, czyli Jezusem Chrystusem. W Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale, ewangelista Łukasz tak opisuje scenę ukrzyżowania Chrystusa. Od 32 wersetu czytamy tam takie słowa. Prowadzono także dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim, czyli z Chrystusem, stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego, Chrystusa, i złoczyńców, jednego po prawej stronie, drugiego po lewej stronie. I dalej czytamy o tym, jak zarówno przywódcy Izraela, jak i pogańscy żołnierze szydzą z Jezusa. I do grona tych szyderców dołącza jeden z dwóch przestępców. Jeden, od 39 wersetu czytamy, jeden z powieszonych złoczyńców urągał mu i mówił, czy nie ty jesteś Mesjaszem? Ocal siebie i samego i nas. W odpowiedzi drugi skarcił go i powiedział, czy ty się Boga nie boisz? Ponosisz przecież tę samą karę. Tę samą karę, co Bóg. Obaj patrzyli na tę samą osobę, na tego samego Chrystusa umierającego na krzyżu, ale widzieli coś zupełnie innego. Dla pierwszego był to, no cóż, Hebron, dziwak umierający na krzyżu, jeden z wielu. Ten akurat jest podpisany jako król Żydów. Ale drugi przestępca, patrząc na dokładnie tę samą osobę, widział Hebron, Boże Królestwo, początek czegoś wielkiego. Na razie w fazie ziarnka gorczycy. Drugi widzi Boga w ludzkim ciele, umierającego za grzechy świata, który naprawdę może go uratować. Ale nie poprzez ściąganie go w cudowny sposób z krzyża, tylko w inny sposób. Przeczytajmy od 41 wersetu. Mówi ten drugi przestępca. My, co prawda sprawiedliwie, otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do Twojego Królestwa. Odpowiedział mu Jezus, zapewniam Cię, dziś będziesz ze mną w raju. Wspaniała obietnica. Zauważcie, tylko Bóg może takie obietnice składać. I jeśli jesteś jak ten drugi przestępca, nie wiem dlaczego nazywa się go dobrym łotrem. Clue całej historii jest taki, że on wiedział, że on nie jest dobry. Myślę, że on sam by się z tym określeniem nie zgodził. Więc jeśli jesteś jak ten drugi przestępca, jak ten dobry, ale zły łotr, to znaczy powierzyłeś swoje życie Chrystusowi, przyszedłeś do Niego, wyznałeś swoje grzechy, upadłeś przed Nim i uznałeś Go za swojego Pana, Boga, Zbawiciela. Jeśli wierzysz, że On swoją śmiercią na krzyżu zapłacił za twoje grzechy i dzięki tej wierze ta niezwykła obietnica jest też twoją obietnicą, że kiedyś będziesz w wieczności ze swoim Panem. Jeśli wyznałeś swoją wiarę poprzez chrzest lub masz to zamiar zrobić w najbliższym czasie, to jesteś teraz zaproszony, żeby wziąć udział we wspominaniu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, spożywając chleb i wino, biorąc udział w wieczerzy, w pamiątce. Jest to przywilej każdego nawróconego, każdego odrodzonego człowieka, który poszedł za Chrystusem. I tyleż to przywilej, co jest z tą pamiątką związane też pewne ostrzeżenie, o którym apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian w 11 rozdziale. Czytamy tam takie słowa od 23 wersetu. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i po dziękczynieniu połamał i powiedział: to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął także kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. To czyńcie, ile razy będziecie pić, na moją pamiątkę. Ile razy bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb i pije kielich Pana niegodnie, dopuszcza się grzechu przeciw ciału i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i wtedy spożywa z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, spożywa i pije własne potępienie.